Dzień dobry, mówi Ania Konopacka, a to jest podcast Chodzi o miasto.
Miało być zupełnie inaczej, ale pojawił się dużo ważniejszy dla nas wszystkich temat, który wymaga również ode mnie i od Chodzi o miasto pewnych zmian. Nawet jeśli nie śledzicie już od dawna danych o przebiegu pandemii koronawirusa, nie mogliście przeoczyć tego, że od soboty cała Polska jest w żółtej strefie, co dla nas w głównej mierze oznacza, że musimy nosić maseczki na ulicy, na klatkach schodowych, w miejscach pracy czy na targu. Postanowiłam ograniczyć niekonieczne wyjścia, dlatego dzisiaj zamiast zaplanowanej relacji z Muzeum Tatuażu będzie mała niespodzianka, też poniekąd związana z dziarami. Pewnego ciepłego letniego dnia, kiedy szłam na rozmowę do księgarni Fika w Szczecinie, pod palarnią kawy zobaczyłam bardzo ciekawego mężczyznę. Rzucał się w oczy dzięki charakterystycznym tatuażom i wielkim wąsom, ale miał w sobie jeszcze coś, czego nie umiałam opisać. Zagadałam i okazało się, że ten mężczyzna ma też coś i Wam do opowiedzenia. Wojtku, powiedz mi proszę, gdybyś spotkał kogoś zupełnie przypadkiem na ulicy i ten ktoś zapytał się ciebie, kim jesteś, co byś odpowiedział?
To ja się przedstawiam zwykle, bowiem to, co robię, wymaga ode mnie jakby marketingu bezpośredniego, więc mówię, cześć, jestem Wojtek, mam ksywę Ostry i zajmuję się szlifowaniem noży. Owszem, są jakieś tam punkty, gdzie ludzie ostrzą noże, ja natomiast zająłem się jakby mocniejszą formą tej działalności, czyli szlifuję. Jaka jest różnica? Znacząca, bowiem nóż można naostrzyć w dowolny sposób, natomiast szlif noża czy nożyczek nakłada się w stopniach. By zachować te wszystkie procedury, muszę używać specjalistycznych narzędzi i to pozwala mi osiągać jakość, której nikt nie osiągnie jako osoba, która zajmuje się ostrzeniem tych narzędzi. Ludzie nie dowierzają w to, co mówię, a że wychodzę z założenia, stare powiedzenie, po czynach poznacie, więc przeważnie pokazuję jakiś tam nóż, który mam zwykle przy sobą, czy to jest nóż typu folder, czy taki popularny scyzoryk, czy to jest nóż kuchenny, który też bardzo często noszę ze sobą. Więc trafiając do punktów, generalnie współpracuję z restauracjami. Czasami szefowie kuchni nie mają ani czasu ze mną rozmawiać, więc przynoszę im swój nóż kuchenny. Jest to zwykle nóż szefa kuchni, który jest ekstremalnie ostry i mówię, cześć szef, daję ci swojego pomocnika, popracuj sobie z nimi i zobacz, co ja potrafię zrobić z nożami. Więc takim sposobem trafiłem do wielu znaczących restauracji w Szczecinie.
A gdzie się można tego nauczyć?
Oj, to jest proces długotrwały. Ja zacząłem zabawę ze szlifowaniem od szlifowania własnych narzędzi. Kiedyś zajmowałem się restaurowaniem starych mebli, a że nie używałem narzędzi elektrycznych, używałem dłut, strugów, wszystko ręcznie, więc musiałem, by mieć dobre narzędzia, którymi mi się łatwo pracowało, przyjemnie, więc zacząłem szlifować swoje narzędzia. To mi dało jakby pojęcie, jak należy się obchodzić z takim narzędziem. Do tego dużo wiedzy z książek. Później poszerzyłem swój warsztat o urządzenie, w maszynę, która pozwala mi osiągać takie cele, jakie sobie zakładam.
A skąd przychodzą noże, bo zakładam, że to nie są tylko noże gastronomii szczecińskiej.
Nawiązałem współpracę z kilkoma restauracjami po zachodniej stronie granicy, więc kilka restauracji, które są mniej więcej w odległości do 100 km w Niemczech.
A co to była za przygoda z Masterchefem?
Jeden ze szczecińskich restauratorów, który brał udział w tym kulinarnym programie, trafiłem do niego jako, jak powiedziałem wcześniej, jako osoba preferująca marketing bezpośredni. I tak się ta sytuacja potoczyła. Chociażby tutaj nieopodal jest restauracja i tam też jest szef kuchni, który występował w tym programie. Zna moje noże, zna to, co potrafię zrobić z nożami, więc no, wieść gminna niesie i tak poleciało.
Czym się różni? Bo słyszałam, że nóż może być dobry lub zły. To co to tak właściwie jest ten dobry nóż? Jak, po czym go można poznać, kiedy chcemy sobie zrobić zakup do kuchni?
Jest to dość problematyczne, bowiem dzisiaj na rynku noży jest tak dużo wykonanych w różnych technikach, przede wszystkim z różnych stali. Noże, które preferują szefowie mocnych kuchni, którzy chcą mieć naprawdę z bardzo wysokogatunkowej stali, a przy tym noże firmowe, są przede wszystkim bardzo drogie. Spotkałem się z nożami, które kosztują za sztukę w granicach 2700 zł, także preferują to sushi masterzy. Są to noże jednostronnie ostrzone, bardzo twarde, przeważnie są to noże japońskie. Stąd też ich cena. Często też kucharze używają noży ze stali damasceńskiej, czyli stal wielokrotnie składana, wykuwana, więc raz, że ten nóż pięknie wygląda, przy czym jest bardzo twardy i trwały, co za tym idzie, no ale też widziałem te noże dokumentnie zepsute poprzez nieudolne próby ostrzenia czy szlifowania ich. Ja do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dlaczego szefowie kuchni czy sushi masterzy próbują sami wpływać na ostrość tych noży. To jest dla mnie zagadka, bowiem kupują do tego kamienie, które też niemało kosztują. Owszem, każdy sobie może to kupić i próbować, ale często się to kończy katastrofą. Te noże są po prostu zepsute i jak do mnie trafiają, ja często, bardzo często zadaję pytanie: szef, czy ty w szkole gastronomicznej miałeś zajęcia z metalurgii, czy ty mając samochód, sam go próbujesz naprawiać, czy jedziesz z nim do serwisu? No proste. Szef, dla mnie szef kuchni, czym miała się zajmować? No, ma zajmować się komponowaniem jak najlepszego jedzenia, a nie ostrzenia własnych noży. To jest moje zdanie, poparte spostrzeżeniami, gdzie widziałem ich noże, które sami zepsuli. I niedawno rozmawiałem z jednym z sushi masterów, miał bardzo, bardzo drogi nóż i ten nóż był tak dokumentnie zepsuty, że powiedziałem, że nie, ja nawet nie chcę go brać do siebie, do pracowni, by próbować go reanimować. Nie dało się to, bowiem zmienił charakterystykę niemal 1/3 długości noża. Zapytałem się dlaczego. Skąd taki pomysł na próbę ostrzenia? No usłyszałem odpowiedź, że widziałem na YouTubie, na filmiku, gdzie ktoś to robił. Zwróciłem uwagę, zapytałem się, czy zwrócił uwagę, że facet prezentujący ręczną sztukę szlifowania noży ma oczy skośne. On powiedział: tak, ma oczy skośne. Ja mówię: słuchaj, to zapewniam cię, że jego dziadek robił to przez 60 albo dłużej lat, jego tata robił to podobnie, a on to już ma pamięć mięsiową. Zresztą ja też oglądałem takie filmy, ale zapewniam, że to nie trwa 18 minut, to trwa kilka dni, więc jest to telegraficzny skrót procesu ręcznego szlifowania noży, a rzeczy, które używam, są niezbędne w takim warsztacie. To ja ręczę, że to nie jest proces, który można sobie zrobić od tak, siedząc przed telewizorem, mając w dłoniach nóż, mając w drugiej dłoni kamień wodny i po prostu machanie sobie, prawda, i próbą oszlifowania. Nie, tak się tego nie robi.
Ale zgadzasz się czasami przyjąć już zepsuty nóż, żeby wyprowadzić go na prostą?
Tak. Generalnie nie będę ukrywał, że 98% noży, które do mnie trafią, są zepsute. Są zepsute przez nieumiejętne próby oszlifowania czy naostrzenia ich. Są to noże, które ode mnie wymagają trochę pracy. Przeważnie są to noże wytaliowane. Talia, no niestety przy nożu ani to dobrze nie wygląda, a przede wszystkim nie służy temu narzędziu. bowiem uniemożliwia skrojenie do końca produktu, który mamy na desce. Są to dłuższe talie, bardziej głębsze. Wtedy moja praca polega na zeszlifowaniu całości, po całej długości ostrza noża, doprowadzenia do równej powierzchni i wtedy nałożenie nowego szlifu. No, ale jest to proces czasochłonny. Niestety ulega dość dużej stracie szerokość noża, bowiem czasami trzeba to oszlifować czy skrócić szerokość noża o 2-3 mm. To jest dużo dla noża.
A co w Twojej pracy daje Ci najwięcej satysfakcji?
Najwięcej satysfakcji daje mi w pracy widok szefa kuchni czy osobę, która odbiera ode mnie nóż i zwykle to odbywa się tak, że gdy przenoszę oszlifowane noże, od razu proszę o przyniesienie deski do krojenia jakiegoś produktu, coś twardego czy miękki pomidor. Wtedy, gdy widzę szefa kuchni, jak bierze... Ostatnio miałem taką piękną lekcję krojenia cebuli. Mój znajomy restaurator cudowną kuchnię włoską prowadzi w Szczecinie. Nigdy się nie wiedziałem, że można w tak szybki i dokładny sposób skroić cebulę. Zrobił to błyskawicznie, a naprawiałem mu nóż, który, uwaga, dostał od swojej żony na jakąś tam wielką rocznicę. Mam nadzieję, że nie usłyszy tego. Dostał ten nóż na jakąś tam rocznicę od swojej żony i ktoś mu go zepsuł. Czy on go sam zepsuł, czy nie, no, nieistotne to w tej chwili dla mnie. Ale był nóż zepsuty. Jak trafiłem do niego do restauracji, od razu zapytał się mnie, czy może mi pokazać nóż, który jest zepsuty. Ja mówię, tak, po to tutaj jestem, żeby naprawiać i później szlifować. Dostałem nóż od niego, wymagał trochę pracy, ale jak mu go oddałem, jak pokazał, jak kroi cebulę, a przy tym jak zobaczyłem jego uśmiechniętą twarz, i praktycznie radość w oczach, to było dla mnie naprawdę duża nagroda.
Przejdźmy do tematów z przeszłości. Wiem, że ostry nie zawsze był ostry. Powiedz mi proszę troszeczkę o tym, czym zajmowałeś się wcześniej, zanim zacząłeś szlifować noże.
Czym się zajmowałem? Dobra, byłem fotoreporterem. Byłem zawodowym fotoreporterem, pracowałem dla kilku tytułów w Polsce. Pracowałem też dla jednej polskiej agencji fotograficznej i robiłem to przez kilkanaście lat z fajnymi efektami, ale niestety tą branżę dotknął kryzys. Redakcje zaczęły zwalniać fotoreporterów, później fotoedytorów. Rynek się na dobrą fotografię moim zdaniem trochę skurczył. Powstały takie łapanie zdjęć znikąd, typu Kontakt 24 czy coś tym podobnego. Ludzie mając przy sobie praktycznie każdy jakieś tam urządzenie rejestrujące obraz, stawali się mimowolnie fotoreporterami. To wpłynęło też na pozycje zawodowych fotoreporterów. Tu głównie chodzi o fotografię newsową, czyli zdarzenie, wypadek, news konkretnie. Więc jakby zabrało to chleb ludziom, którzy związani byli z tym zawodowo. Przez to, między innymi przez to, ja uznałem, że nie ma sensu się rozpychać łokciami wśród tłumu gapiów, który każdy to rejestruje, a redakcje, które dostawały takie materiały, może nie podchodziły do tego tak, jak ja bym sobie tego życzył, bo pewnie znalazłbym wiele za i wiele przeciw przy tego rodzaju podejścia do sprawy, ale no sam fakt, że jestem zawodowym fotoreporterem, mam sprzęt gwarantujący niesamowitą jakość, No, wybierane są zdjęcia kogoś z zewnątrz, a dlaczego? Bo to są zdjęcia za darmo, a mnie trzeba było zapłacić za takie zdjęcie, więc to było główną przyczyną, że rozstałem się z fotografią. Nie tylko ja, bo mam wielu znajomych, kolegów, którzy w podobny sposób podeszli do sprawy jak ja, że nie ma sensu rozpychać się łokciami, walczyć o dobre ujęcie, dobry kadr, skoro nie mam pewności, czy do redakcji nie przyjdzie zdjęcie na tak zwany kontakt 24 i dajmy na to, ja pojechałem gdzieś na jakieś wydarzenie newsowe, a okazuje się, że zwykły przechodzień, który tam był, zobaczył coś go zainteresowało, zrobił zdjęcie telefonem komórkowym, wysłał. No i miał czy czołówkę, czy jakieś tam miejsce na kolumnie. No, nie godziłem się na to. Także to była główna przyczyna, że rozstałem się z tą fotografią.
Domyślam się, że życie fotoreportera jest to życie w ciągłym biegu, jest to życie pełne wrażeń, a szlifowanie noży wydaje się być czymś z drugiego bieguna, zupełnie spokojnym. Czy nie brakuje ci tych wrażeń na co dzień?
Nie. Ja z fotografią rozstałem się chyba w najlepszym dla siebie okresie, bowiem nic mnie nie zmuszało do jakby tych kroków, które wykonałem, czyli rozstałem się z fotografią. Nie było to, że przymus mam, prawda? Zdecydowałem się na ten krok. Ja sam, bez ingerencji z zewnątrz. Nikt mnie nie wyrzucał z redakcji, nikt mi nie odmawiał robienia zdjęć. Któregoś dnia uznałem, że po prostu nie ma sensu. Nie ma żadnego uzasadnienia dla mnie logicznego, bym dalej w to brnął, bo to dla mnie to było brnięcie. Przejście w większości prasy w internet zaczęło się to przecież nie u nas w Polsce, ale daleko, daleko za granicą. Wiedziałem, że przyjdzie taki moment, że te zdjęcia drukowane na papierze będą miały z czasem mniej miejsca na łamach. A wciskać się na siłę w jakieś, nie wiem, sytuacje czy działania, które nie miały dla mnie jakiejś większej perspektywy. Więc inaczej, dzisiaj prasa przeszła do internetu. Dzisiaj każdy, kto chce coś przeczytać, to znajdzie to w ciągu sekundy w telefonie komórkowym. Dzisiaj nie ma tego kultu zdjęcia na papierze. To dla mnie jest to smutne, bo wiem, dzisiaj, żeby popatrzeć na fajne, cudowne zdjęcia, no, należy tylko pójść do dobrych księgarni, poszukać dobrych albumów fotograficznych i tam szukać. Kiedyś mogliśmy to zobaczyć w prasie codziennej. Dzisiaj już tego nie ma.
A Instagram przecież jest pełny dobrych, wciąż dobrych fotoreportaży.
Tak, ale ja nigdy nie fotografowałem zawodowo ani amatorsko dla Instagrama czy jakichś innych portali społecznościowych, bowiem nie miało to dla mnie żadnego sensu, a przede wszystkim nie miało to sensu dla mnie ekonomicznego. Więc robienia zdjęć od tak, żeby sobie zrobić. Owszem, ja fotografuję do dzisiaj, ale te zdjęcia, tych zdjęć nigdzie nie publikuję. Są to zdjęcia moje. Jeśli już, to najczęściej fotografuję rzeczy, które robię, czyli noże. Ewentualnie kilka jakichś tam ujęć z miasta. Dobra, przechodzę. Został mi ten jeszcze jeden, no to trochę te oko fotograficzne. Widzę coś ciekawego, coś fajnego, skomponuję wokół w głowie jakiś kadr i go zatrzymuję. Ale nie myślałem nigdy o fotografii, z którą mógłbym się związać jaką można tutaj nazwać fotografię do mediów społecznościowych. No niestety Instagram jest rządzi się swoimi prawami. Owszem, ktoś tam zostawia swoje zdjęcia, w jakim celu, nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem, ale ja nie oddałbym swoich zdjęć robiąc je jakby zawodowo do Instagrama, bo dla mnie zawód wiąże się z opłatą. Owszem, mówię, idę, widzę fajne ujęcie, robię, ale wiem, że ktoś to zobaczy, czy oceni, czy nie, to już jest poza mną.
Faktycznie oko fotoreportera zostaje, ale czy sprzęt fotoreportera też zostaje z fotoreporterem na zawsze?
No nie, bowiem trudno zostawić sobie, no nie wiem, pewnie może są, natomiast mnie nie stać było na to, by zostawić sobie sprzęt za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych w domu, żeby leżał. No to nie skrzypce Stradivariusa, że im starsze, tym lepsze, a nie wino. Więc wiedziałem, że to, za co kiedyś zapłaciłem naprawdę potężne pieniądze, z roku na rok traci na wartości, więc podejmując decyzję o rozstaniu się z zawodem fotoreportera, momentalnie wiązałem to z tym, że będę musiał sprzedać niemal cały swój sprzęt fotograficzny. Owszem, zostawiłem sobie jakiś tam aparat analogowy, zostawiłem sobie światłomierz i to tyle. Natomiast studia lamp błyskowych, przenośnego studia plenerowego czy kilku korpusów aparatów i obiektywy. Nie, uznałem, że po prostu nie stać mnie na to, żeby to zostawić. A z drugiej strony, dlaczego ktoś nie mógłby fotografować moim sprzętem, który ja, no... Pewnie byłby to z mojej strony strzał w kolano, bo zdecydowałem się na odejście z zawodu, więc siłą rzeczy i jakby kolejnością było to, by sprzedać swój sprzęt.
Kontakt do Wojtka znajdziecie łatwo przez jego profil na Facebooku – Pracownia Ostrzenia Noży. Jeśli zastanawiacie się, kim jest ten tajemniczy Wojtek i chcielibyście zobaczyć jego fotografię, poszukajcie pijanego Kwaśniewskiego na okładce Wprost z 2007 roku. Chciałabym jeszcze powiedzieć Wam coś ważnego. Zakażonych COVID-19 osób przybywa z każdym dniem. W szpitalach zaczyna brakować personelu medycznego. To brzmi dosyć groźnie, no bo na nic nam będą te respiratory, które rzekomo mamy, kiedy nie będzie miał ich kto obsłużyć. I to jest ten moment, w którym chyba sami musimy wziąć trochę odpowiedzialności za siebie i za innych. Może to być bardzo proste. Po pierwsze, zakładajcie maseczki. Maseczki zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa. To jest ich główny cel. Nie dają nam mocy superodporności. Po prostu sprawią, że jeśli jesteśmy zainfekowani, a o tym nie wiemy, nie wyślemy wirusa dalej. Po drugie, ograniczmy wyjścia, przynajmniej te, które się da. Czas lockdownu pokazał nam, że tak też można funkcjonować, a bez wątpienia to lato nas dosyć rozpieszczało i mogliśmy spokojnie nadrobić nieudaną wiosnę. Więc może wróćmy na chwilę do zakupów online i spotkań na Messengerze. Jeśli teraz się zmobilizujemy, to szybciej wszystko będzie mogło wrócić do normy, a przynajmniej taką mamy nadzieję. Ponieważ sama mam wątpliwości, jak najbezpieczniej nagrywać mój podcast, postanowiłam zrobić przerwę technologiczną. Chodzi o Miasto wróci do Miastobrzmienia 11 listopada. Dziękuję Wam za to, że byliście tutaj przez te 10 odcinków, za wszystkie lajki i miłe słowa. Do usłyszenia za niecały miesiąc.